Radiu Kraków Kultura, wita Państwa Anna Łoś. W dobrych książkach wracamy do pozycji Tischner Biografia. Wydawnictwo Znak właśnie ją wznawia. Drugie wydanie książki Wojciecha Bonowicza powinno być obowiązkową lekturą dla tych, którzy w sposób rzetelny, niepowierzchowny, chcą poznać filozofa Złopusznej i jego dzieło. Nad biografią Tischnera jej autor pracował wiele lat. Śmiem twierdzić, że to postać niezwykle ważna także w jego biografii, w biografii tego poety i pisarza. Niech to poruszające zdanie ze wstępu będzie zachętą. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak Tischner wchodził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku. Drzwi się otwierały i żyć się chciało. Każdy z nas nosi w sobie pragnienie, że przyjdzie taki ktoś, kto mu powie: słuchaj, cała ta twoja szamotanina ma sens. Każdy chce to usłyszeć. Czy to będzie poeta, czy gość, który ma budę z warzywami, polityk, który już nie wie, za czym głosuje, czy zdesperowana matka niepełnosprawnego dziecka. Zapraszam na spotkanie z autorem biografii Tischnera. Józef Tischner, jak sam mawiał, to po pierwsze człowiek, później filozof, a dopiero na trzecim miejscu ksiądz. To bardzo piękne rozłożenie akcentów, ale czy mówi całą prawdę, wskazuje na pewną spójność biografii? To jedno z pierwszych pytań, które chcę zadać Państwa i mojemu gościowi, autorowi biografią księdza Józefa Tischnera. W studiu witam Wojciecha Bonowicza, poetę, publicystę, no, autora bestsellerowej pierwszej biografii księdza Tischnera także.
Tak, tak.
Ale to jest rzecz zupełnie dla mnie inna. Ja czytałam tamtą biografię, a zderzenie z tą dla mnie było wielką niespodzianką. Tischner jako człowiek, wiadomo, że dzieciństwo to jest taki moment, gdzie się kształtujemy, a w wypadku Tischnera to jest chyba coś, co ukształtowało w ogóle całą jego biografię, także moim zdaniem to, jakim był potem filozofem.
Witam serdecznie. No rzeczywiście, kiedy myślimy o Tischnerze jako o człowieku, to trzeba przede wszystkim pójść do źródła, do tego miejsca, w którego formowało, czyli na Podhale po prostu, na Spisz i Podhale, bo to są troszkę inne kultury i troszkę inne wyzwania, chociaż bardzo podobne. Ja w biografii rzeczywiście, zwłaszcza w tym nowym wydaniu, poświęciłem dużo więcej
miejsca. Sporo, tak, za to dziękuję, bo to piękne rzeczywiście historia.
Żeby ten kontekst pokazać jakoś szerzej, żebyśmy zrozumieli, na czym polegał wpływ rodziny, rozmaitych tradycji, które w rodzinie były. Krótko powiem, że matka Tischnera wywodziła się z takiej typowo góralskiej rodziny, z Jurgowa, a ojciec...
Weronika.
Tak,
piękne
tak,
imię.
Weronika Chowańcówna. A ojciec Józef Tischner senior pochodził z rodziny, która mieszkała w Starym Sączu od pokoleń i to byli powroźnicy. Oni się zajmowali pleceniem powrozów, sznurów, handlem także oczywiście. No, to była też rodzina, która miała trochę inną znowu tradycję. Tam pastersko-rolniczą, tutaj mielibyśmy taką bardziej rzemieślniczą. I w obu tych rodzinach dzieci, te właśnie wymienione, no poszły do szkół, skończyły szkoły i zaczęły pracę w szkolnictwie jako nauczyciele.
Czyli to była już pewnego rodzaju elita intelektualna. Jeżeli pan pozwoli, ja znalazłam cytat. Ja miałem dosyć szczególne dzieciństwo. Z jednej strony jako dziecko nauczycieli musiałem być głową trochę wśród inteligencji, a z drugiej strony jako mieszkający na wsi nie mogłem się odróżniać od innych dzieci. Musiałem gadać jak one, kląć jak one, starać się robić mniej więcej to samo co one. I w ten sposób żyłem jakby na pograniczu dwóch światów.
Tak, to jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tej podwójności, która niektórych mogłaby, powiedziałbym, zdeformować, nie? A dla Tischnera okazała się czymś bardzo takim owocnym.
Nie była w każdym razie balastem.
Nie była
balastem.
Bardzo
twórczo to wykorzystał.
Tak, tak. Ale dużą rolę odegrali tu też rodzice, którzy mimo tego awansu, mimo jakby skoków wzwyż ponad swoje środowisko, no bardzo pilnowali tego, żeby synowie nie patrzyli na otoczenie pogardliwie.
Nie zadzierali nosa.
Nie zadzierali nosa jako dzieci nauczycielskie. To się wydaje, że to jest drobna sprawa, ale myślę, że ona owocowała potem bardzo długo. Jak wiadomo, z Podhala wyszło wielu księży, w ogóle mnóstwo inteligencji, ale nie wszyscy byli później tak bardzo chętni, żeby się do tych korzeni przyznawać. To może dzisiaj jest nawet bardziej modne niż powiedzmy w latach 60. czy 70. To był w ogóle taki wielki ruch ludzi ze wsi, którzy szli do miast, zdobywali wykształcenie. No, ale nie wszyscy potem chcieli jakby spojrzeć na swoją kulturę, na tę kulturę, z której wyrośli, tak życzliwie jak Tischner, który uważał, że po prostu to jest bardzo głęboka, bardzo uniwersalna też kultura. My czasem na górali patrzymy na takie ozdobniki, prawda? Jest jakaś impreza, no to trzeba górali zaprosić, żeby gdzieś tam z tyłu stali i przygrywali.
Tak, bo wbrew pozorom traktujemy góralszczyznę właśnie w sposób taki powierzchowny, a Tischner, to jest właśnie też jego propozycja, on traktował góralszczyznę z wielką odpowiedzialnością, z taką chęcią, aby przywrócić góralszczyźnie odpowiednie miejsce w kulturze, prawda? I on sam też górali zachęcał do tego. Mi się wydaje, że gdyby nie Tischner, to góralszczyzna dzisiaj chyba wyglądałaby
marnie. Na pewno by wyglądała inaczej. Może inaczej. Nie byłoby może tak, żeby zniknęła, nie? Bo nie on sam jeden był takim animatorem, czy takim dobrym duchem, ale niewątpliwie nadał taki, zwłaszcza w latach 80., nadał taki mocny impuls tej kulturze. Zaczęły powstawać zespoły góralskie, zaczął się nawet w pewnym będzie taki ruch samokształceniowy i tak dalej. Co jest jakby takim istotną wartością tej kultury w oczach Tischnera? Mianowicie miasta mają trochę skłonność do abstrakcji. W mieście studenci siedzą i rozważają pytania, skąd zło i tak dalej. To jest bardzo dobrze. To nie ma w tym nic złego, ale czasem siedząc nad tymi pytaniami zaczynają odrywać się od takiego konkretu życiowego. I Tischnerowi to Podhale służyło jako taki punkt, w którym się myślenie zakorzenia. Kultura góralska jest skoncentrowana wokół najważniejszych wydarzeń życia. Narodziny człowieka, rozwój człowieka, ślub, śmierć, prawda?
Te pytania egzystencjalne są bardzo mocne.
I to jest to, co w tym powiedzeniu Tischnera jest. No musisz być człowiekiem najpierw, prawda? Musisz naprawdę tego życia spróbować. Być, zanurzyć się w tym strumieniu życia. I to kultura góralska proponuje, oczywiście w tych swoich najlepszych przejawach. Nie jest wcale dekoracją, jest, ona towarzyszy ludzkim radościom i ludzkim dramatom. I Tischner to bardzo zaakcentował, też bardzo górali podniósł. Jest znana ta jego fraza z historii filozofii po góralsku, że górale byli też pierwszymi filozofami, prawda? Zanim się Grecy pojawili i Żydzi,
to i się najpierw połapali. Tak.
No i pamiętam taki felieton zmarłego niedawno Jerzego Pilcha, który mówi, że od czasu Tischnera ta myśl na Podhalu nie jest wcale taka ekscentryczna. To znaczy górale naprawdę zaczęli tak o sobie myśleć. I Jurek Pilch bardzo zgrabnie pokazał też, na czym ten wpływ polega. To znaczy Tischner rzeczywiście tak bardzo tych ludzi dźwignął. I to potem jakby przeniosło się na następne też obszary. To nie jest tylko tak, że on dla górali taki był, prawda? To była w ogóle jego życiowa strategia. Nie tylko myślę jako księdza, ale jako człowieka w ogóle. Żeby ludzi motywować przez chwalenie. To znaczy pokazać im. On był bardzo krytyczny, jak wiadomo, opisywał niekiedy bardzo ostre teksty. Niektórzy twierdzili, że wręcz niesprawiedliwe. Ale w gruncie rzeczy zasadnicza strategia była taka, żeby chwalić i pokazać ludziom pewne ideały. I niech idą w stronę tego ideału. Zamiast ich straszyć, zamiast ich czymś szantażować, co jak wiadomo często się w publicystyce zdarza i w życiu społecznym, i nawet w kościele, no niestety tak trzeba wprost powiedzieć. Zamiast ich straszyć, pociągać, prawda? Pokazać pewien ideał. Zobaczcie, to do górali mówił. Tu macie w kulturze tak wspaniały zestaw wartości. Nie tylko przywiązanie do ziemi, ale też na przykład to, że ludzie potrafią być solidarni w katastrofie, nie? Często się, bo kultura też często akcentuje pewne rzeczy kosztem innych. Dzisiaj i na przykład kultura góralska też i cywilizacja podhalańska, jeśli można tak powiedzieć, ma swoje ciemne strony. Na przykład takie
umiłowanie rodzaje, zawsze cenę dudków, prawda?
Które ono wynika z czegoś głębszego, takiego przywiązania do tego, co się posiada, nie?
To jest najważniejsze.
To Tischner mógł obserwować doskonale w Jurgowie, w rodzinnej wiosce swojej matki, gdzie był taki zwyczaj, że ojciec musiał, zapisując synom ziemię, każdemu zapisać z posiadanego kawałka jeszcze mniejszy kawałek, tak żeby nikt nie był poszkodowany, żeby każdy dostał po spłachetku podobnej ziemi. W efekcie Jurgów cały jest podzielony na takie paseczki, nie? Więc te ciemne strony są w tej kulturze, takiego rodzaju, no, pewnej takiej łapczywości,
pazerności powiedział. Gdzieś tam, prawda?
Ale z drugiej strony Tischner mówi, ale jest też szacunek, jakby drugą stroną tego jest szacunek. I on starał się pokazywać te drugie strony. Jest pewnego rodzaju pycha, tak jak to w filmie pokazywał, ale jest też honor. Honor jest jakby drugą stroną, inną stroną, lepszą stroną ludzkiego poczucia godności.
W pana książce jest bardzo dużo nowych, ciekawych historii, które, no, widać, zwłaszcza to w posłowiu i w ilości nazwisk, z którym właśnie pan dziękuję za opowiedzenie, za przybliżenie sprawy. 5 lat temu rozmawialiśmy w studiu tutaj na temat dziennika 44-49, niewielkie pomieszanie klepek, to też była taka właśnie historia, młodzieńczy dziennik. Jesteśmy w Radiu Kraków, więc siłą rzeczy jego młodzieńczej miłości to jest wybitna reżyser radiowa świętej pamięci pana Romana.
Tak, właśnie
pana
przywołajmy
Bobrowska.
Ten wątek, no właśnie, bo tego bardzo w pierwszej biografii nie było, dlatego, że nie miałem dostępu do tego dziennika wtedy. Ja się spotkałem wówczas z Romaną Bobrowską, która mi sporo opowiedziała o tej młodzieńczej takiej sympatii.
Tak, i to się
trzeba powiedzieć, młodzieńczej miłości.
Oczywiście,
po prostu, licealnej miłości, która ich połączyła. Mieli tam jakieś plany, snuli te plany. No potem to się z różnych powodów załamało, ale do końca życia żyli w bardzo takiej dobrej przyjaźni. Tischner chętnie przychodził do Radia Kraków, kiedy jeszcze się mieściło na szlaku, tam często dawał się namówić na rozmaite programy i tak dalej. I bardzo dobrze, że się teraz udało rozbudować tę część poświęconą latom wojennym i przede wszystkim tym pierwszym powojennym, kiedy on jest w liceum, kiedy rzeczywiście ten młody chłopak podejmuje te najważniejsze życiowe decyzje i podejmuje w taki sposób bardzo dojrzały. To w ogóle było pokolenie pewnie jakoś
niesamowicie dojrzałe.
Dojrzałe, to jest tak, to dojrzalsze na pewno niż inne, ze względu choćby na doświadczenia wojenne, na taki głód też wiedzy, który ich wszystkich, no, przynajmniej większość z nich przenikał wtedy po wojnie. Jest taka scena, którą bardzo lubię. W czasie lekcji biologii nauczycielka coś sobie nie mogła z klasą w Nowym Targu poradzić, bo rozmawiali. W pewnym momencie jeden z uczniów nie wytrzymał, wyjął pistolet, który miał przy sobie i wystrzelił. Towarzystwo się uspokoiło i lekcja była kontynuowana. To dobrze pokazuje taka scena w skrócie, o jakich czasach mówimy.
Kontekst też właśnie, no istotny.
Bardzo też trudne czasy, kiedy nasila się propaganda antykościelna, ale też no w ogóle taka zwracająca się przeciwko różnym, szeroko można powiedzieć, humanistycznym wartościom. Nie? Władza się umacnia w Polsce i zaczyna być coraz bardziej dla obywateli nieprzyjemna, a wręcz okrutna. I Tischner musi wtedy podjąć decyzję, co robić. Kusi go filozofia, no ale filozofia na uniwersytecie jest coraz bardziej poddawana presji. I w końcu decyduje się na kapłaństwo, ale decyduje się nie dlatego, że tamto by mu nie odpowiadało, tylko dlatego, że pojawia się coś jeszcze, jakiś dodatkowy impuls, trochę tajemniczy. Starałem się w książce jakby pokazać, ile się da, ale żeby tej tajemnicy nie popsuć.
I za to bardzo też panu dziękuję. W Dobrych Książkach rozmawiamy o biografii Tischnera, pióra Wojciecha Bonowicza. Na rynku pojawia się właśnie drugie wydanie tej kluczowej w zrozumieniu spuścizny Tischnera książki. Dziś biografia Tischnera. Autor Wojciech Bonowicz jest państwa i moim gościem. W pierwszej naszej rozmowie usiłowaliśmy te bardzo istotne punkty związane z biografią, kształtowaniem się człowieka, prawda? To ukształtowanie człowieka Józefa właśnie na Podhalu, w tym miejscu. I potem już właśnie pan wspomniał o tej jego drodze, którą wybierał, myślał o filozofii. No ale wracając do tego jego słynnego zdania, człowiek, filozof, ta filozofia była tym takim nurtem szalenie ważnym w życiu Tischnera.
Tak, to było powołanie kapłańskie. Ono było oparte jednak na filozofii. On idąc do seminarium także miał takie przekonanie, że filozofia jest jego pierwszym wyborem. można by tak powiedzieć, wcześniejszym wyborem. Krótko tylko wspomnę, że miał jeszcze inne pasje. Jego dziennik licealny pokazuje na przykład, że przez długi czas myślał o tym, że będzie dziennikarzem, pisarzem.
No prawo się też pojawiło.
I przez rok prawo studiował, więc to nie jest tak, że jakby on sobie zamykał te drogi. Ale podkreślam tą chęć bycia dziennikarzem, bo to się mu też w życiu potem,
jak
się okazuje, spełniło. Tak, że jako ksiądz został i jako filozof został potem wziętym publicystą. Ja często mówię, że on był pisarzem po prostu. Książka taka jak Historia filozofii po góralsku, to jest świetna literacka, książka po prostu, która powinna być także jako część literatury pięknej traktowana.
Polemika z tomizmem, jego starciem.
Życie filozoficzne w Polsce, także z racji tego, że był tutaj komunizm, nie obfitowało w rzeczywiste dyskusje. Zachód był rozdyskutowany na przykład w latach 60., a Polska w ogóle. No, bo ta dyskusja nie mogła się
rozwijać.
Często mówił, że to jest tak, jakby prowadzić dyskusję na podwórku w więzieniu trochę, nie? No, nie możesz swobodnie wyrazić tego, co myślisz.
Nie masz kontaktu ze światem.
Nie masz też kontaktu ze światem, musisz się uciekać do aluzji, cenzura skreśla.
Tak,
nawet jak napiszesz śmielej, no to i tak ci skreślą. To, że się udało taką dyskusję rozpalić w latach 70., to był splot wielu czynników. No i Tischner tutaj stanął wobec bardzo dużego przeciwnika, tak trzeba powiedzieć, dlatego że tomizm był filozofią obowiązującą w seminariach po prostu. Całe nauczanie Kościoła było zbudowane na świętym Tomaszu i jego późniejszych interpretacjach. Najważniejszy uniwersytet kościelny, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, rozwijał...
To tomizm, oczywiście.
Tomizm, nazywał go tak, ten kierunek neotomizmem lub tomizmem egzystencjalnym. Prawdę mówiąc, także własne środowisko Tischnera obfitowało w ludzi, którzy raczej byli po stronie tomizmu niż filozofii współczesnej. Dość wspomnieć pana redaktora Jerzego Turowicza, naczelnego tygodnika powszechnego. Więc Tischner stanął trochę w opozycji w stosunku do bardzo dużej grupy wykształconych ludzi, którzy decydowali o obliczu polskiego chrześcijaństwa i też w jakimś stopniu o obliczu polskiej filozofii. I to jest ciekawe, że on się na to zdecydował, ale widział, ja myślę, że tu decydujący był wyjazd na zachód w 68 roku, kiedy on pojechał do Belgii, do Louvain. Tam zaczął studiować filozofię Husserla i innych.
No i na wykłady właśnie
chodził
się widziałam.
Wykłady rozmaitych wybitnych uczonych, między innymi poznał Paula Rickera, słyszał wykłady Levinasa. I zobaczył, że tam się tak bardzo dużo dzieje, a my ciągle siedzimy i robimy właściwie przypisy do czegoś, do czego przypisy robili już nasi poprzednicy, prawda? Tomisz w takim wydaniu, jak on u nas się prezentował, po prostu zamykał dyskusję, zamykał rozmowę. To znaczy tutaj cały Kościół właściwie był rozdyskutowany, jak sobie poradzić z kryzysem. Było krótko po soborze.
Cytat, który bardzo mnie poruszył. W czasach nowożytnych człowiek ma coraz mniej okazji do podziwiania świata. Czy może podziwiać wspaniałość świata więzienia Święcimia? Tomista chodzi po scenie świata jak dziecko po cmentarzu, ciesząc się, że wśród krematoriów rosną kwiaty. Filozofom wybacza się czasami ich błędy, ale nie wybacza się ich naiwności. Bardzo mocne.
Tak. To jest bardzo mocne oskarżenie. Można by z tym polemizować, ale tu nie chcę za głęboko wchodzić. Natomiast rzeczywiście Tischner miał taki zarzut, że ta filozofia trochę się za daleko odsuwa
od życia,
ludzkich doświadczeń.
Tego, co się
ludzie
dzieje.
Mają pewne konflikty sumienia na przykład. To się im mówi, co to jest sumienie, jak jest zbudowane. I właściwie im się mówi, że nie powinni mieć tych konfliktów z założenia. No ale oni dalej je mają. Skończyła się wojna. Kilka milionów ludzi zginęło. Ludzie wyszli z wojny poranieni. Mają bardzo dużo religijnych dylematów. Skąd się w końcu bierze filozofia egzystencjalna?
No właśnie, z tego.
Z pytań o zło. I teraz Tischner mówi, trzeba wyjść naprzeciwko temu. Nie można tego omijać. Nie można robić filozofii bytu tak, jak się robiło przed wojną, bo ludzie nie z tym mają problem. Mają problem z tym, jak sobie ze swoimi doświadczeniami poradzić. Jak to możliwe? Nawet nie to, że człowiek zabija człowieka, no bo to powiedzmy z historii wiemy, ale że to się dzieje na taką skalę, to się dzieje masowo, to jest, że tak powiem, zaprzęgnięta jest do tego cała cywilizacja, żeby usprawnić zabijanie i tak dalej. Więc filozofia Tischnera, ja to często mówię takim skrótem, jest moim zdaniem w gruncie rzeczy wielką odpowiedzią na wojnę, na II wojnę światową, ale też odpowiedzią, to jest ważne, ta druga część, odpowiedzią na to, na te jasne punkty, które się pojawiły, to znaczy na fenomen Kolbego na przykład. Człowieka, który wewnątrz Auschwitz robi coś, co jest właściwie niewyobrażalne. nie powinno się zdarzyć. Auschwitz jest tak wymyślone przez nazistów, żeby Kolbe się taki, nie zdarzył.
Tak, a zdarza się.
A tymczasem zdarzył się Kolbe, zdarzyli się inni do niego podobni. Wiemy z różnych świadectw. Wojna jest nie tylko obszarem bestialstwa, ale jest też obszarem heroizmu. Pisał o tym po wojnie jeden zresztą z bardzo lubianych przez Tischnera autorów, ksiądz Konstanty Michalski. I teraz co filozofia ma z tym zrobić? I Tischner uważał, to najmocniej wyartykułował, że filozofia współczesna daje nam dobre instrumenty, żeby się przyjrzeć ludzkim doświadczeniom. Na przykład doświadczeniu iluzji. Jak człowiek łatwo podlega manipulacji, jak łatwo podlega iluzjom. Fenomenologia, hermeneutyka. Co się takiego dzieje? Właśnie co widzisz? Patrzysz na dane zjawisko i co ty naprawdę widzisz?
Czyli Tischner wykorzystał bardzo twórczo potem właśnie filozofię, jakby stworzył swoją filozofię dialogu, prawda? Bo to spotkanie z innym, spotkanie z twarzą, no i potem Lewinas, prawda? I twórcze wykorzystanie. Czy to jest zasługa Tischnera jako filozofa?
Ja myślę, że to jest wielka jego zasługa i to jest w ogóle taki fenomen. My naprawdę nie mamy zbyt wielu takich w historii filozofii polskiej postaci, które by, powiedziałbym, przemyślały wszystko od Platona i świętego Augustyna po Heideggera i filozofię współczesną i stworzyły jeszcze w oparciu o to jakąś własną koncepcję filozoficzną. Mi się wydaje, coraz częściej mam taką ochotę powiedzieć, że to był jednak największy filozof Polski drugiej połowy XX wieku właśnie przez tą oryginalność. Może nie przez, no nie dokończył tego projektu filozoficznego, ale właśnie przez tą śmiałość.
No, ale tutaj wywołał pan pewien wątek, który chcę też poruszyć właśnie w kontekście filozofii. To się też pojawia w pana książce. No tak naprawdę on nie zostawił uczniów. Tak, ale w każdym razie niewielu. Też o tym pan pisze. Czy to trochę nie jest taka biografia mimo wszystko tragiczna dla filozofa, jeżeli nie ma swoich uczniów?
No pytanie jest takie, czy nie jest trochę racji w tym powiedzeniu, bodajże to jest buddyjskie powiedzenie, że prawdziwy mistrz nie ma uczniów. Nie? To znaczy, że nie jest dobrze, żeby kontynuować jego myśl tak dokładnie, prawda? Bo wtedy właśnie zaczyna się robić przypisy do niego. Ja może powiem, że Tischner obserwował przecież, co się działo z jego własnym filozoficznym mistrzem, czyli Romanem Ingardenem. Nie padło jeszcze to nazwisko, a powinno paść,
oczywiście,
bo mamy rok Ingardena i trzeba
i
nieustannie przypominać.
I tutaj korzysta pan z korespondencji prywatnej.
Tak, no
to
właśnie,
jest
od pewnego czasu jest dostępna korespondencja prywatna w internecie.
Tak, Tischnera
między innymi Tischnera z Ingardenem. W ogóle jest całe olbrzymie archiwum Ingardena dostępne w internecie. Naprawdę to jest niezwykle ciekawego. I teraz Ingarden, który był takim fenomenologiem sensu stricto, uczniem Husserla, polemizującym z Husserlem, ale jednak myślącym w tym, można by tak nieelegancko powiedzieć, schemacie, on też w zasadzie nie miał wiernych uczniów, którzy by tego typu filozofię rozwijali. Wszyscy rozbiegli się w bardzo rozmaitych kierunkach. Czasem z Ingardenem polemizowali, tak między innymi jak Tischner właśnie. Zaczęli tworzyć jakieś własne koncepcje. Czy to jest coś złego? Mi się wydaje, że nie. To właśnie świadczy o wielkości danej osoby, że ona potrafiła jakby zainspirować bardzo różne umysły. I z Tischnerem jest trochę podobnie, to znaczy mamy trochę filozofów, którzy jednak się do niego przyznają, prawda? Piszą książki albo na temat jego filozofii, albo na tematy, które są jakoś pokrewne. Nie dalej jak parę lat temu tu w Krakowie ukazała się książka Myślenie dramatyczne, Dobrosława Kota. To jest jeden z takich, można powiedzieć, późnych uczniów Tischnera, który bardzo ciekawie rozwija taki temat właśnie filozofii dramatu, czy takie myślenie...
O innym też, prawda? To on opracował.
No właśnie, prawda? Więc to nie jest tak, że tych uczniów nie ma. Mógłbym wymienić co najmniej kilka, jak nie kilkanaście nazwisk mniejszych i większych postaci, ale oczywiście nie ma takiej może osobowości, prawda, która by była jakoś porównywalna. No ale z osobowościami to w ogóle jest problem
trudny,
filozofii.
Oczywiście, prawda?
Bardzo trudno takie postaci znaleźć w filozofii, teologii. W ogóle w humanistyce dzisiejszej jest troszkę inaczej. Takie mam wrażenie, że bardziej ludzi intrygują tematy niż osoby. Podsumowując ten filozoficzny wątek, to powiedziałbym, że Tischner miał bardzo dużo do zaproponowania bardzo różnym ludziom. Oni są także w teatrach,
no prawda, właśnie,
reżyserzy, reżyserki, Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, wiele innych znakomitych nazwisk wymieniam w tej książce i jeszcze więcej by trzeba wymienić, prawda? On działał na bardzo różnych polach, w związku z tym wywarł ogromny wpływ na ludzi, którzy różnymi rzeczami się zajmowali. I to mi się wydaje też takie jego dziedzictwo. To zresztą dzisiaj widać po reakcjach, że kiedy pojawia się jakaś książka Tischnera lub właśnie tak jak tutaj biografia, to jakby reagują bardzo różne środowiska, także różne ideowo nawet. Ludzie będący tak daleko od siebie mówią, no ale ten Tischner to jednak było coś.
Mówiliśmy o takich blokach tematycznych, że tak powiem, o człowieku, o filozofię, no i teraz na końcu o księdzu, bo tak się zdefiniował ksiądz profesor Józef Tischner i taki fragment z dzieciństwa, z biografii. Kto by powiedział, że on będzie księdzem? Ja nie wiem, czy ten chłopak był 5 razy w roku na religii. Przez lato siedział w krzakach nad Dunajcem. Zrobił sobie tam gniazdo. Ani ojciec, ani matka, nikt go tam nie znalazł. Mogli go szukać. Jak się zbliżała religia, wyskakiwał z tyłu do domu. Przez ogród, przez buroki. I tyle go widzieli. No to trudno powiedzieć o powołaniu, bo było wielkie zaskoczenie.
No, trzeba powiedzieć, że nawet w życiorysach niejednego świętego są takie epizody z dzieciństwa. Byli święci, co już jako niemowlęta nawet nie ssali piersi w piątek, nie? Żeby pościć od mleka. Ale byli i tacy, którzy mieli bardzo pod górkę. I Tischner na pewno był takim chłopcem myślącym. Na pewno taka katecheza, powiedziałbym, no właśnie odtąd dotąd, z jaką się stykał jako dziecko, mogła go trochę denerwować, irytować. Oto on lubił zadawać pytania, więc też pewnie i dla księdza nie był.
Był irytujący zapewne.
Nie był łatwym partnerem. Ja myślę,
jak
że
się rodziło to powołanie właśnie?
No, tak? Tu myślę, że taką kluczową rolę odegrał jednak katecheta, którego Tischner spotkał w liceum, ksiądz Pilchowski.
Bardzo ciekawa postać.
Tak, bardzo nietuzinkowa. Miał doktorat z filozofii, co ciekawe, z filozofii rosyjskiej, Sołowiowa. I poszedł uczyć jako katecheta gimnazjalny do Nowego Targu, do dobrej szkoły, bardzo dobrej szkoły. Wtedy była jeszcze taka praktyka, jeszcze to się zaczęło przed wojną, że właśnie był etat po prostu katechety gimnazjalnego. Księża się w tym specjalizowali. Nie uczyli przypadkowi księża, tylko uczyli tacy, którzy byli do tego przygotowani. Niewątpliwie tutaj przykład tego człowieka, bardzo głęboko zanurzonego w myślenie właśnie, w historię chrześcijańskiego myślenia, zadziałał na Tischnera tak pociągająco. On go pchnął najpierw w stronę filozofii, o czym już trochę mówiliśmy, ale potem jednak myślę, że w stronę kapłaństwa. No, tam jest taki epizod tragiczny w tej całej historii, mianowicie on zachorował, wykryto u niego po prostu guza mózgu, próbowano zoperować, ale ksiądz Pilchowski w czasie tej operacji, czy wskutek tej operacji zmarł. I to w momencie, kiedy klasa Tischnera zdawała maturę. Więc wyobrażamy sobie, jak to był potężny cios dla tej młodzieży. I myślę, że to w jakiś sposób też zmusiło Tischnera do postawienia sobie pytania, co właściwie ze mną dalej.
Co będę robić?
Czuł się jakoś wobec tego księdza zobowiązany. Nie chcę powiedzieć, że powołanie narodziło się z tego zobowiązania, ale na pewno zobowiązanie jakąś rolę odegrało.
To, jakim był kapłanem, duszpasterzem, na pewno zrodziło się. To jest też jakiś rezultat lektury pana książki pod wpływem biskupa Pietraszki. To jest bardzo ciekawa postać.
Bardzo ten wątek też rozbudowałem.
Rozbudowany i dziękuję za niego. Bo
dzisiaj więcej wiemy, między innymi
dzięki biografii właśnie księdzu Pietraszce, prawda?
Którą napisała Ludmiła Grygiel. No, to jest bardzo ważne, żeby o tym człowieku pamiętać. My trochę zafascynowani, a czasem rozgoryczeni rozmaitymi rzeczami, które widzimy w kościele, zapominamy o tym, jakie skarby tu mieliśmy. To znaczy, Pietraszko to było absolutnie Liga Mistrzów, jeśli chodzi o duszpasterstwo w Krakowie i w Polsce w ogóle. O stopień śmiałości, taki stopień też bardzo głęboko rozumianego głęboko rozumianej ewangelizacji. On naprawdę wprowadzał w Ewangelię, nie straszył światem, a świat wokół był okropny, tak. Ale nie straszył.
Wyciągał szczegół, który...
On właśnie, myślę, Tischnera tak...
Zainspirował
do tego, żeby ludzi pociągać pozytywnością po prostu, pokazywać dobrą nowinę. Znaczy, ludzie przychodzą do kościoła i ciągle jakieś złe nowiny słyszą. To już im się od nich ciewa, prawda? A niektórzy lubią słuchać złych nowin, to jest inna sprawa. Ale,
no tak, mówimy o jakichś masochistycznych naturach, to może.
Ale większość jednak tak naprawdę rozgrzewają nas te dobre nowiny. I pod Pietraszko, dla Pietraszki istota sprawy sprowadzała się w gruncie rzeczy do czegoś bardzo prostego. Trzeba opowiadać, co jest w Ewangelii. Pokazać ludziom, jaki jest właściwy sens tych wydarzeń ewangelicznych i jak one się odnoszą do naszego życia.
No to było bardzo nowatorskie, prawda?
To było nowatorskie.
Mówienie homilii, gdzie z reguły, zresztą dzisiaj nie posłuchamy homilii, sięgają niektórzy księża do jakichś przykładów.
No było,
prawda?
Dużo kazań takich moralistycznych. Dużo kazań historycznych, to była specyfika polska. Tak. No, ona miała też swoje uzasadnienie, ale... A Pietraszko szedł jakby inaczej.
Drogą Ewangelii.
I myślę, że on na wiele osób wpłynął. No, z takich znanych nazwisk to przecież oczywiście mogłem mieć też nazwisko Adama Bonieckiego, ale wielu, wielu innych duchownych. Zmarły już biskup Pieronek też się przyznawał do tego, że Pietraszko wywarł na niego duży wpływ. I tak dalej. Tych postaci bardzo dużo było. I to była też taka zmiana w sposobie funkcjonowania. To miał Pietraszko, to miał Wojtyła i po nich odziedziczył to Tischner, to znaczy ubóstwo.
Prostota.
Prostota. Ale nawet się nie boję użyć tego słowa ubóstwo, bo ono jest takim biednym słowem, wypychanym trochę, prawda, wstydliwym, a oni naprawdę tacy byli.
Tak,
jest
prawda
taki
o człowieku
epizod
mówi.
W biografii pięknie. Pietraszki, że on jak zostaje biskupem, no to koledzy z rocznika się składają i kupują mu elegancką furę. Tak, i co robi Pietraszko? Daje tę furę na sprzedaż, bo mówi, ja będę jeździł starym samochodem, który jest w kurii, który jest dobry po prostu, to po co mam mieć nowy? I takich epizodów jest całe mnóstwo. Człowiek, który otwiera swoje mieszkanie prywatne, ciasne, bo ciasne, ale jest w centrum miasta,
Świętej
po to, żeby
Anny,
studenci
żeby
mogli sobie zrobić Sylwestra.
Prawda? No, prawda? To zupełnie.
To dzisiaj się niektórym nie mieści w głowie, żeby wpuścić na plebanie świeckich i jeszcze wpuścić, żeby sobie tam imprezę zrobili. Nie? A Pietraszko nie miał oporów. On doskonale wiedział, że
to jest ewangelizacja.
Tak, że Kościół to nie jest oddzielany, właśnie to nie jest oddzielone od życia twojego, od twoich radości i tak dalej.
To, co jest bardzo charakterystyczne dla księdza Tischnera jako kapłana, to jest to zdanie wielokrotnie przez niego powtarzane. Mhm. Religia to więź.
Tak.
I to jest szalenie ważne. Pan to bardzo twórczo rozwija, ja zacytuję. Nie jest religią dzielenie ludzi, wyznaczanie granic bez wskazywania wrogów.
Tak. Zwłaszcza to ostatnie, prawda? To wskazywanie wrogów jest chyba najgorsze, co można zrobić. Oczywiście religia ma swoją tożsamość, każda, prawda? Musi tę tożsamość jakoś określić, jakoś opisać. Ale kiedy pierwszym sposobem opisu jest wskazanie, oto nie ten, prawda? Ten nie jest nasz już, nie? I tak dalej. A czasem ten człowiek przeciwnie, czuje się częścią, no, ale już jest napiętnowany, już jest odsunięty, no to wtedy coś istotnego się psuje. Zwłaszcza w religii takiej jak chrześcijaństwo, która bardzo mocno akcentuje właśnie ten wątek więzi, relacji, bycia dla drugiego, prawda? Otwarcia się na innego. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i tak dalej, i tak dalej. I to Tischnera szalenie jakoś tak bolało, kiedy słyszał właśnie przede wszystkim takie komunikaty piętnujące, nie? Z Zambony, czy z listów, czy z artykułów.
No i ksiądz Tischner, nie oszukujmy się, był też krytykowany właśnie ze strony ludzi kościoła. Jak on reagował
Prowokował trochę
krytykę,
te krytyki, to też.
Też oczywiście. Bo sam był też krytykiem kościoła, prawda? Więc...
No dzisiaj to widzimy, że bardzo łagodnym, ale...
No tak.
Ale jednak nie, no odważnym, to znaczy takim, który się nie bał zaryzykować, prawda? I tutaj też zresztą wielka rola Wojtyły. Ja to też w książce chciałem bardzo pokazać, że Wojtyła był też wielką kontrowersją w polskim kościele. Dzisiaj to się trochę wygładza I dzisiaj to się trochę tak pokazuje, no, że wszyscy go kochali się, tak, prawda, i tak dalej. Początku. Ale to był człowiek, który budził niesamowite emocje przez znowu swoją śmiałość, przez upór. Ja tu opisuję historię, której w biografii pierwszej nie opisywałem. Czyli jak, z jaką determinacją Wojtyła dążył do stworzenia w Krakowie uczelni
katolickiej. No i jak nie? kontra był KUL choćby. Był tak, tak.
No, bardzo obawiano się konkurencji właśnie.
Po prostu.
I
tak mimo, dalej. Że w łonie kościoła by się wydawało, tak, ale tak małe egoizmy różnego rodzaju, prawda?
I Wojtyła tutaj bardzo był zdeterminowany. I też miał bardzo, i tą uczelnię organizował troszkę inaczej niż były zorganizowane te dwa pozostałe uniwersytety katolickie, mianowicie...
Dużo wolności.
Dużo wolności i dużo rozmaitości, dużo pluralizmu, że pluralizm jest twórczy. To jest też bardzo ważne, bo to jest kompletna zmiana w głowie, której mi się wydaje wielu z nas nie umie sobie jakby do dokonać, bo widzimy złe owoce pluralizmu, prawda? Widzimy...
Ich układanie według własnej wizji,
oglądamy dyskusję w studiu, gdzie jest sześciu polityków z sześciu partii i 12 poglądów, nie? I każdy je przekrzykuje. I my myślimy, o Jezu, to ja już bym nie chciał mieć nic wspólnego z tym pluralizmem. Ale to nie jest prawdziwy pluralizm. Prawdziwy pluralizm jest wtedy, kiedy jest temat i my się spotykamy i zakładamy od razu, że ten drugi
ja
ma
nie muszę
dobrą
go nawracać.
Wolę. Ja go nie muszę nawracać, ja z nim nie walczę o władzę, ja z nim nie prowadzę żadnej gry, nie chcę go zmanipulować, a jeśli on próbuje, to ja się jakoś uchylę, prawda? I ja mu pokażę, jakie ja mam wartości do zaproponowania. I może to chwyci. Nie? To jest optymizm Tischnera. Ja bym powiedział, że siłą Tischnera właśnie była ta wiara w dobrą wolę człowieka. Nie? To jest coś, czego niestety chyba jest mało. To znaczy mało jest w ogóle w społeczeństwie, bo nasze społeczeństwo trochę z racji historycznych i trochę z racji tego, co się stało także na przykład w latach 80. z naszymi nadziejami, z Solidarnością, jest takie nieufne. Ale z drugiej strony widać, że ono tęskni właściwie za Solidarnością, za jednością, za więzią właśnie, że chce to przeżywać. Nie? Nawet teraz, jak się obserwuje tę epidemię, to widać, że jest bardzo wielu ludzi dobrej woli, którzy wychodzą z kryjówek nie po to, żeby się zabawić, tylko po to, żeby innym pomóc.
Pomóc.
Więc to jest w nas. To jest w nas. I Tischner do tego by się odwołał. On by właśnie powiedział, nie patrzcie na to, co jest ciemne. Patrzcie tam, gdzie jest źródło światła. Źródło światła jest w tych ludziach, którzy coś konkretnego robią.
Pytanie na koniec. To światło było w nim, czy było w nim? On promieniował światłem. To
było.
Też się pojawia. Natomiast czy on był szczęśliwy? A czytając twoją książkę...
Straszne pytanie.
No właśnie.
Bo pytanie jest takie, on by od razu odpowiedział pytaniem, czy my jesteśmy, prawda, powołani do szczęścia, czy do czegoś innego. I cytuję w tej książce, one mogą umknąć trochę czytelnikom, dlatego chcę je wydobyć, słowa Charlesa Taylora, filozofa kanadyjskiego, który dobrze Tischnera znał. I powiedział coś moim zdaniem bardzo prawdziwego, że Tischner potrafił połączyć głęboką wiarę i wiarę taką, z której płynął też właśnie optymizm, jednak z takim poczuciem absurdalności świata. To dla Taylora było bardzo zagadkowe, że Tischner wiedział, że w tym świecie my też układamy się w jakieś dziwne nieraz
układanki. Układamy te maski, prawda?
Tak, wkładamy maski, gramy wobec siebie, że właściwie mogłoby być tak dobrze, a my robimy wszystko, żeby to zepsuć, nie? Że miał też to poczucie, silne poczucie absurdu. I myślę, że miał w sobie
absurdu,
to,
ale nie bez sensu.
Tak, tak. To znaczy, to był absolutnie człowiek, który szukał sensu, który szukał, no światło jest symbolem sensu właśnie, nie? I nas wszystkich do tego też namawiał, ale widział też, jak życie wygląda naprawdę. Znał jego ciemne strony. Tu może kapłaństwo, bo w tej części o kapłaństwie mówimy, też mu pomogło uzyskać taki głębszy nawet wgląd w człowieka, nie? On nieraz mówił, że moja filozofia zrodziła się trochę z książek, ale może bardziej z konfesjonału. Więc świadom tego wszystkiego niósł światło. To mi się wydaje takie najbardziej niezwykłe. Czy sam osobiście był szczęśliwy? Może tak. No, ten piękny cytat, który zamyka książkę, to poczucie, że dobre było. Chciałoby się na końcu życia, każdy z nas pewnie by chciał, że to życie było dobre jednak, no, że suma jest dobra, prawda? Robimy takie czy inne błędy, ale suma jest dobra. To mi się wydaje takie ważne dlatego o tym tak mocno napisałem we wstępie, że przy Tischnerze po prostu żyć się chciało.
Dla Wojtka Bonowicza to światło zmieniło życie?
O moje na pewno, tak, na pewno. Ja w ogóle pisząc tę książkę też siebie jakby lepiej zrozumiałem. Dlaczego na przykład Tischner mnie tak pociągał? No na przykład właśnie dlatego, że był mocno zakorzeniony w tym doświadczeniu wsi. Dla mnie takim doświadczenie wsi, moich wiejskich dziadków, babć, zwłaszcza babć, to było takie doświadczenie bardzo mocne, formujące, nie? I on miał dokładnie takie
wspólnota
same babci.
Pewna.
Takiej bezinteresownej miłości, która się wyraża w najprostszy sposób. Nie trzeba koniecznie kwiatów na Dzień Kobiet i samochodów na Dzień Dziecka.
Jest kilka, jest kilka takich pięknych scen, gdzie piszesz o tym, jak Tischner się wzrusza.
Ale właśnie kiedy? No najbardziej właśnie wtedy, kiedy widzi tę prostotę. Tę wielką godność prostych ludzi, o której myśmy sobie teraz dopiero sobie troszkę zaczynamy przypominać, prawda? Czasem na festiwalu filmów dokumentalnych można zobaczyć takie filmy o bardzo prostych ludziach i o ich walce o godność. I to Tischner miał. Miał takie oko, które dostrzegało te... A jak ktoś za dużo kombinował, to go trochę to denerwowało i próbował te maski wtedy zdzierać i mówił, że macie być jak Franek Gąsienica z Łopusznej, a nie tutaj udawać jakichś takich za mądrych.
Wkładających maski. On ściągał te maski.
Tak, tak.
To jest, wydaje mi się, najlepsza rekomendacja tej książki. Państwa i moim gościem był Wojciech Bonowicz, autor wznowionej przez wydawnictwo Znak Tischner biografii. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Już Anna Łoś.